Może więc jednym ku przypomnieniu, a drugim do wiadomości chcę powiedzieć, że Zbyszek, Nela, Lidia, ja, Kasia też znacie, więc powiem o Kasi, pracujemy w misji ewangelizacyjnej wśród dzieci, tak ona się nazywa, która działa w ramach chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja i swoją taką siedzibę, główną bazę mamy w Ustroniu. Sensem i celem działania naszej misji jest docieranie do dzieci na terenie naszego kraju, a także Bóg tak sprawia, że i poza granicami Polski docieramy do dzieci z Ewangelią i biblijnym nauczaniem. Chodzi po prostu o to, żeby one mogły nawrócić się i żyć dla Boga. Ten cel realizujemy głównie przez, na takie trzy sposoby. Bezpośrednio oczywiście docierając do dzieci, ewangelizując je, poprzez różne spotkania, poprzez nauczycieli w zborach, poprzez tych ludzi, którzy mają po prostu styczność z dziećmi, którzy nauczają dzieci i poprzez rodziców. To tak pośrednio niejako, ale również też docieramy do dzieci. Właśnie Zbyszek i Nela, oni taką mają szczególnie nierozwiniętą tą działkę docierania do dzieci i poprzez rodziców właśnie. Mają też, myślę, że mogę tak powiedzieć, ogromne doświadczenie w tym, ponieważ sami są rodzicami od ilu lat? 18? Od 18 lat już mają 18-letnią córkę. Trzy córki w sumie mają. I jako rodzice też, i jako ludzie, którzy zajmują się pracą ewangelizacyjną, naprawdę mają bogate doświadczenie i z tego pewnie nam tutaj udzielą. Lidia, słuchajcie, ona już od kilkudziesięciu lat jest zaangażowana w pracę z dziećmi. To jest człowiek, który nawróciła się w ogóle w wieku... Także widzicie, od razu tylko chrzest i już. Także nie, naprawdę chcę powiedzieć o Lidzie, że ma naprawdę takie wielkie serce dla dzieci, a głównie do tych maluszków, do przedszkolaków i z tym doświadczeniem tutaj też z nami się będzie dzieliła. Zaprasza szczególnie na jutrzejszy dzień, tak, kiedy będzie prowadziła takie zajęcia pokazowe. Dla rodziców, nauczycieli wśród razem z dziećmi. I chcę powiedzieć też jeszcze odnośnie tych stolików, które są tam z tyłu. Jest taki jeden stolik też naszej misji. Na tym stoliku znajdziecie książki, które nie są do kupienia, są do pokazania. Możecie zapoznać się z nimi, zobaczyć autora, treść, żeby nie kupować jakiejś nieznanej książki. Jest dużo książek i dobrych książek, a te książki chcemy wam polecić szczególnie, po prostu one są tak pod ten temat dobrane, no i są warte tego, żeby je po prostu przeczytać. Też znajdziecie tam różnego rodzaju foldery, ulotki, materiały, wszystko te takie rzeczy informacyjne możecie sobie wziąć, to tylko o tym informuję. A teraz już nareszcie zapraszam Zbyszka, czy Nelę, kogo mam tu zaprosić? Zbyszka. Zbyszku, zapraszam ciebie serdecznie i oddaję wam głos.
Są po prostu posłuszni Bogu w codzienności. To jest ich duchowe życie. Może ktoś pomyśla, aby chciał mieć obecność na takiej konferencji. Takie przemówienia, takie uniesienia, może duchowe, czy jeszcze inne jakieś. Ale tak naprawdę duchowe życie rodziny to jest to, na ile rodzina i czy jest rodzina podporządkowana Bożej woli. Nagrywamy. Także dziękujemy za zaproszenie. Przyjechaliśmy i cieszymy się, że możemy was poznać. Na razie tylko z opowieści, teraz już więcej, bo już twarze widzimy. Opowieści Wojtkowych oczywiście. I wierzę, że mamy tu wspólnie dużo do zrobienia. Nie my z przodu, Nela i ja, czy ktokolwiek, kto jeszcze stanie, ale my razem. Dlatego, Pani, że kiedy wam pokażę taki prosty schemat działania naszej misji, nie wiem, czy wszyscy widzą, misja ewangelizacyjna wśród dzieci, te strzałki wskazują, podmiotem naszej służby są dzieci rzeczywiście, jako główny adresat. Ale widzicie, że pośrednio trafiamy do dzieci, nie wdać tu strzałek, za mała ściana jest, wybaczcie, ale poprzez rodziców i poprzez nauczycieli w różny sposób próbujemy pomagać jednym i drugim grupom. Docieramy do dzieci, tak jak Wojtek powiedział, z Ewangelią i już dalej z nauczaniem, pokarmem duchowym. Ale dlaczego ja to pokazuję? Bo wy jesteście na tym slajdzie tu pokazani. Ci, którzy są rodzicami, jak widzicie, o, ta część tutaj, to jesteście, kochani, to jesteście wy. To jesteście wy. A więc, drogi mężu, żono, czy może drodzy rodzice, to, co będziemy tu razem robić, to odwoływane jest do każdego z nas. Ktokolwiek jest mężem, żoną, czy też rodzicem. Czy macie swoje dzieci, czy mieć je będziecie, tak czy owak, będąc cząstką Kościoła Bożego, jesteście w pozycji tych, którzy coś przekazują młodszym pokoleniu.
Kochani, jednym z ważniejszych takich problemów życia małżeńskiego jest kwestia, w zasadzie powiedziałem, najważniejsza, jedności. To, o czym Paweł tak pisał w ważnych słowach w liście do Efezjan, do Kościoła pisał, jak jedność jest ważna. Tłumaczył, jaka jedność. Pokazywał wskazówki, dawał, jak do tej jedności dążyć. Ale jeżeli myślę o małżeństwie, które jest takim jak gdyby odbiciem obrazu Kościół, oblubienica i Chrystus, oblubieniec, to tak samo kwestia jedności niezwykle ważną rzeczą jest dla naszych związków. I o tym chcemy z wami, kochani, mówić. I przypuszczam, że zwracam się do grona ekspertów, jak tu siedzicie wszyscy, bo ci, którzy jesteście małżonkami, żonami, mężami, dobrze wiecie, co to znaczy brak jedności. Czy nie tak? Różnice istotne, konflikty wynikające z braku jedności, niezrozumienie wzajemne, wygórowane oczekiwania, cokolwiek negatywnego pojawia się w małżeństwie, jakiś tam swój korzeń bierze w tym braku jedności. I postanowiliśmy właśnie o tym z wami się podzielić. Kochani, czym jest jedność, do czego prowadzi jej brak, jak budować jedność? Te trzy pytania pojawią się w trakcie naszych tych spotkań dzisiejszych. I na te trzy pytania spróbujemy odpowiedzieć. A więc może tym pierwszym zajmiemy się teraz pytaniem, czym jest jedność w małżeństwie. Powtórzę wasz tytuł waszego folderu tutaj, duchowe życie rodziny. Jedność, która jest podporządkowana Bogu, jest jak najbardziej w każdym celu może być duchowa, nawet jeżeli dotyka bardzo pozornie, wydałoby się, rzeczy ciała czy wręcz fizycznych. Spróbujemy o tym mówić. Kochani, czy jedność w małżeństwie to jest cel? Czy też stan jakiś w małżeństwie? Jak myślicie? Jest to cel, do którego się dąży, czy jakiś stan, że to małżeństwo, ci dwoje, oni naprawdę są jedno? Jak myślicie? Czym jest jedność? Tym czy tym? Celem, niektórzy uważacie. Rzeczywiście, jest to cel, który mi przyświeca. Dążę z moją żoną do jedności, abyśmy we wszystkim, jak tylko to jest możliwe w naszych siłach, z Bożą pomocą, bylibyśmy jedno. No ale w sumie jest to też i stan, który w mniejszym, większym stopniu mamy w małżeństwie. A więc jedno i drugie tak naprawdę. Jak do, czym jeszcze tę jedność budować, czym jest jedność i jak ją budować, będziemy dalej zastanawiać się, ale taką mam tutaj sugestię, że Nela wam teraz rozda pomoc, żebyście musieli, nie musieli dużo pisać, jeżeli ktoś notuje, raz byś mogła Nela rozdać, okej?
To może to zrobić tak, że
ktoś właśnie. Jest to
jedna
na małżeństwo. Tak, jeżeli zabraknie, to jeszcze w zanadrzu mamy troszkę. Także coś do pisania oferuję, kto nie ma, już mam do dyspozycji. Kto chce coś do pisania? Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie trzeba, ale można notować, bo pewne kwestie, które będziemy mówić, nie są tu zapisane. Tam są główne jakieś myśli, czy główne punkty tego, żebyśmy nie błądzili w temacie. Także i wy, i my mamy ściągę do tego. A więc to pierwsze pytanie, czym jest jedność? Czy w każdym małżeństwie jest co najmniej jedna ściąga? Tak? Kto jeszcze? Aha, jeszcze nie doszły. Patrzę się skromnie. Jeszcze są, idą dwie. Dobra. I myślę, że ta ściąga nam pomoże trzymać myśli w jednym kierunku. Dobra, słuchajcie, a więc skoro jedność jest zarówno jak pewnym stanem małżeństwa, jak i celem, do którego małżonkowie dążą i powinni dążyć, to co to jest tak naprawdę? To jest wspólne działanie. To nie jest coś, co się kupi, coś, co się otrzyma, co się wyczaruje, w ogóle o tym nie ma mowy, ale to jest wspólne działanie nakierowane na wspólny cel. Mąż i żona nie mogą być obojętni na siebie nawzajem i żeby mieć jedność, muszą konkretnie podejmować na co dzień pewne konkretne działania. O nich będzie jeszcze też dzisiaj mowa później więcej. I do czego prowadzić ma jedność? Do szczęścia. To tak zwane szczęście małżeńskie może zaistnieć, kiedy jedność faktycznie istnieje między małżonkami. Czy może być doskonała jedność w małżeństwie? Jak myślicie? Nie może być. Tu na ziemi. Nie ma, nie jest to możliwe. Podobnie jak nie ma doskonałej jedności między Kościołem a Chrystusem. Ileż to razy my jako dzieci Boże zasmucamy Boga, Ducha Świętego i pragniemy jedności, być blisko Boga, jak najbliżej, ale wiemy, że problem grzechu jest w jakimś wymiarze obecny w naszym życiu. I Kościół, oblubienica Chrystusa, nie jest doskonała, chociaż On doskonale dokonał wszystko, aby mogła być oblubienicą, żeby Kościół mógł być Jego ciałem. Drodzy, doskonałe małżeństwo to byłoby takie, które byłoby jedno we wszystkim. Prawda? To zgodzicie się? Doskonałe małżeństwo to jest takie, które we wszystkim zgadza się, we wszystkim jest jedno i nic takich małżonków nie rozdziela. Jedność w małżeństwie, czy oznacza robienie tego samego, że mąż i żona wszystko razem i tak samo muszą robić? Czy to jest jedność, jak myślicie? Nie, prawda? Różni są jako ludzie. Różni są jako też istoty już duchowo żyjące, jeżeli są wierzącymi ludźmi. A więc nie mogą wszystkiego tak samo robić. Ale jedność to jest to, że ich wspólny kierunek jako małżeństwa ma być budowany i nakierowany na jeden cel. Kochani, kiedy taki przykład można wziąć z kawalerii, jedzie jakaś oddział konny. Czy jadą na jednym koniu wszyscy żołnierze? Nie. Czy w jednej parze trampek, czy tam jakiś pionierek biegną? Nie. Ale co ich łączy, kawalerię? Pokonać wroga. Jeden cel, jeden kierunek. W małżeństwie mąż i żona ma wroga też. Zdajemy sobie sprawę z obecności wroga? Mamy jednego wspólnego wroga. Jeżeli małżonkowie będą jedną, jedność będzie panowała w małżeństwie, to ten rysunek, który tutaj mamy, będzie faktycznie odpowiedzią na to ich dążenia, zabiegi, będzie jedność, kiedy będą ze wspólnym wrogiem razem walczyć. Nawet już nie jest osobna, ale oboje jako mąż i żona będą pragnęli pokonać swojego wroga. No dobrze, skoro wróg to konflikty. Czy konflikty są nienormalną rzeczą w małżeństwie? Słyszeliście takie powiedzenie, po co są problemy? Kto z was wie, po co są problemy w życiu? Nie wiedzieliście? Żeby rozwiązywać. A po co są konflikty? Dokładnie po to samo, ale więcej nawet. Dzięki konfliktom, które pojawiają się, mąż i żona, dążący do jedności, mogą bardzo wiele wzajemnie się uczyć. Ba, nawet konflikty są jak taki wytapiający ogień, który to małżeństwo, które ma być jak najcenniejszym kruszcem, jest rzeczywiście doskonalony. I kochani, teraz taka rzecz, żeby wejść w pewne duchowe, już bardziej kwestie w sensie biblijnym, chciałbym przypomnieć fundamentalne takie podstawy dla małżeństwa, jakie Bóg określił i są one już w pierwszej Mojżeszowej zapisane, a Pan Jezus Chrystus przypomina je jako fundamentalne podstawy. Znacie 19 rozdział Ewangelii według Mateusza i proszę otwórzcie na chwileczkę Mateusz 19, tam gdzie Pan Jezus wiele mówi o relacji mąż-żona, zapytany, czy to jest ileś tych żonczek w końcu może mieć, jak to wszystko wygląda, Pan Jezus przypomina fundament dla nas i wzorzec dla człowieka, mężczyzny, kobiety. I czytamy tak, 4-6. Pan Jezus odpowiadając rzekł, a pytali się go faryzeusze i ludzie, którzy nie mieli szczęśliwych małżeństw, brakowało jedności. No czy można tą żonę odprawić po prostu? O co Pan Jezus mówi? Przypomina początki to, co Bóg ustanowił. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Piękny obraz tu jest. Hebrajskie słowo użyte w tym kontekście mówi o wręcz sklejeniu. Oni mają przygnąć do siebie w sposób nierozerwalny. Tak mocno jest w tekście oryginalnym to napisane. Tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co to ty? Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Ileż to razy, kochani, słyszeliśmy w kościołach takich czy innych tę formułkę, prawda? A może ktoś z was słyszał o późniejszej rozprawie rozwodowej tego czy innego małżeństwa, o tych tragediach, które się dzieją między małżonkami. I jeszcze ten werset, który dla mnie jest bardzo ważny, 8. Pan Jezus mówi, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość w serce waszych, ale od początku tak nie było. Jaki jest fundament? Co jest wzorcem dla mężczyzny i kobiety? Jeżeli oni chcą być razem jako mąż i żona, mam być razem raz na zawsze, więzem nierozerwalnym, o ile jest to Boże więzy, są one nierozerwalne. I teraz, kochani, bardziej praktycznie. Gdybyśmy się mieli zastanowić, w jakich sferach, no różne sfery towarzyszą nam naszemu codziennemu życiu, w jakich sferach o jedności można by mówić? Mnóstwo. Ale my to uprościmy. I ograniczymy się tylko do jakby trzech sfer. Jedna sfera, ją nazwę sferą fizyczną, czy seksualną, tą biologiczną, powiedzmy. Druga sfera duchowa, a trzecia sfera, tak jak gdyby duży worek, do którego wszystko w sumie inne zawrzemy, sfera szarej codzienności, czy też sfera codzienności wspólnej męża i żony. Najpierw zacznę od tej sfery fizycznej. Słuchajcie, od duchowej mamy najpierw, tak, słusznie, od duchowej zacznijmy najpierw, wybaczcie, przeskoczyłem. A więc o sferze duchowej. Kochani, takie różne myśli się sugerują, naciskają tu, cisną na myśl. Czy małżonkowie wywodzący się z różnych kręgów chrześcijańskich, czy też w tym sensie denominacyjnym, czy oni mogą być jedno duchowo? Jak myślisz, bracie, siostro? On jest tam z jakiegoś kościoła X, ona z kościoła Y i czy oni mogą być jedno duchowo? I tak i nie. Mogą być jedno duchowo, jeżeli będą Chrystusowi. To nie znaczy, jeżeli będą z Kościoła Bożego w Chrystusie w kole. Ale oczywiście rozumiecie, jeżeli będą sercem należeli faktycznie do Chrystusa jako Pana, jako Zbawiciela, przewodnika, pasterza i tak dalej. Ale jeżeli mieliby się ograniczać do tej duchowości swojej określonej wyznaniem, swoją denominacją, to wiecie co, w taką ekumenię małżeńską ja nie wierzę. I znam wiele tragedii, kiedy ludzie próbowali jako mąż i żona łączyć dwie różne, jak gdyby, no, nazwijmy to, cząstki tak zwanego chrześcijaństwa w jedno, to jest nie do sklejenia, nie da rady. Niektórzy chcą się nawet pozabijać, nie przesadzam. Jest to ciągła wojna, ale Bogu dziękuję za duchową więź, jedność, jaką on i ona mogą mieć w Chrystusie. Ale jak myślicie, jaki jest warunek, żeby byli jedno duchowo? Że rzeczywiście jest Jezus Chrystus Zbawicielem i Panem obojga. Że mają tego samego Pana, tego samego Zbawiciela, że jednakowo uznali swoją grzeszność i przyszli do Niego pozbawieni i oboje narodzili się do nowego życia. Wtedy jest to jedność duchowa. Nie doskonała, ale jest to jedność, zasadnicza płaszczyzna. I kochani, jeżeli ma to miejsce, jest to ogromny przywilej, ogromny plus dla małżonków, jeżeli są jedno w Chrystusie. I zupełnie odkładam na bok kwestie wyznaniowe, bo to w ogóle o tych w Biblii ja nie czytam, że do takich ekumenii mamy dążyć. Ale tak naprawdę Boży dom jest jeden, a ten jest przez Boga samego przygotowany. Słuchajcie, czemu tak dużo o tym mówię? Chociaż nie będziemy tego zagadnienia na tych zajęciach rozwijać, bo jest to wymagało osobnego, specjalnego czasu. Ale jak już powiedziałem, wiele tragedii widzimy, obserwujemy wśród małżeństw, które próbują ekumenię mieć małżeńską, duchową, w sensie wyznań swoich różnych. A jednocześnie, kiedy pojawia się Chrystus jako osoba główna, dzieje się znacznie lepiej. Ale od razu pytanie, czy jest to gwarant szczęścia bezwzględnego na co dzień? Kochani, nie. Dlatego myślę, że tego typu seminaria, których macie inicjatywę, jak widzę, co do których macie inicjatywę, to jest wspaniała okazja, żeby razem się spotkać, zastanowić się na temat swoich własnych błędów, przyznać się do błędów, może znaleźć jakąś, mam nadzieję, że znajdzie każdy z was jakąś tam dla siebie pomoc czy wskazówkę. Będziemy mieli potem, wiecie, ten wspólny czas mężczyźni, osobno kobiety i będzie okazja też do otwarcia się bardziej śmiałego i wspólnej dyskusji. Ale wracając do samej istoty jedności duchowej, nie ma możliwej jedności, jeżeli Chrystus nie jest twoim i jej i jego Zbawicielem. Kochani, gdybyśmy mieli czas, to fajnie byłoby rozwinąć tę kwestię, ale macie zapisane tam odnośniki z drugiego Koryntu, poprawcie sobie chyba, jeżeli masz tam pierwszy Korynt 6, jeżeli się nie mylę, tak? Ma być drugi Korynt 6. Wybaczcie, wczoraj zauważyłem, dopiero, że nie poprawiłem tego przed kserowaniem. Drugi Koryntian, 6 rozdział i szczególnie 14 do 16 werset, to są mocne takie słowa. Zimny prysznic dla chrześcijanina, który myśli o kwestii zamążpójścia czy ożenku. Bardzo ważne słowa. Tam czytamy coś takiego. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. To ogólnie dla chrześcijanina jest rzeczywiście porada. Ale w kontekście męża i żony jest to też bardzo ważne. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Tu już mamy uproszczone zagadnienie, że mąż wierzący, żona niewierząca. Albo odwrotnie, żona wierząca, mąż niewierzący. On Chrystusowy, ona niechrystusowa i odwrotnie. Widzimy, że według Słowa Bożego jest to rzecz, która nie może mieć miejsca. Bóg nie chce tego, aby w takim nierównym jarzmie iść. Ale od razu, kochani, zdaję sobie z tego sprawę. Może w waszym zborze jest ktoś w takiej sytuacji. Spotykamy mnóstwo takich ludzi w naszym kraju, kochanych braci czy siostry, że on na przykład jest oddanym Chrystusowi człowiekiem, żona nie. Albo odwrotnie. Czy mają się rozejść? I oczywiście nie to jest temat tego spotkania w tym momencie, ale są to wielkie problemy, które być może ktoś z was, kochani, przeżywa. Nie wiem, czy tak jest, ale być może wyjdzie to w części dyskusyjnej tej trzeciej sesji dzisiejszej wieczornej. Każdy jest dla nas ewidentne. Jedność duchowa jest niezbędna. Jest to Bożą wolą, aby oboje byli jedno w Chrystusie, jeżeli chcą być mężem i żoną i jeżeli chcą naprawdę mieć jedność w małżeństwie. Albo inne te wersety z pierwszego z kolei Koryntu, 7 rozdział macie. Znane są wersety, jako parę ich przytoczę, ale dobrze w ogóle te dwa fragmenciki studiować od deski do deski, raz i na nowo, w kontekście z odnośnikami, jak jest podane, żeby mieć klarowne spojrzenie na tą kwestię męża i żony, wierzącego, niewierzącego, czego się wystrzegać, do czego dążyć. Bardzo ważne są to fragmenty dla naszych kościołów, zborów, aby niepotrzebnie ludzie nie byli ranieni, albo z kolei, żeby niepotrzebnie ludzie nie wystawiali się Bogu na bezpośredni atak. I choćby te dwa wersety z 1 Koryntian 7 rozdziału też króciusieńko zacytuję, o czym one tu mówią, 12-14. Jakąż mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Skracając, nie będzie to wykład na ten temat, ale jeżeli jedno z nich jest osobą oddaną Bogu i są dzieci, możemy śmiało powiedzieć chwała Bogu, bo jest możliwych wiele, wiele rzeczy w tej rodzinie, jeśli chodzi szczególnie o dzieci. I to potem może z powrotem rzutować na wzajemną więź rodziców. Urywam w tym momencie, bo nie jest to temat. Ale mamy taką przestrogę. Skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Są to słowa, które mówią o tym, że my, ludzie, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić. Dlatego dobrze jest się zastanowić, zanim wyjdę za mąż, zanim się ożenię, za kogo chcę wyjść. A kiedy jestem już mężem i żoną i mam taką, a nie sytuację, co w tej sytuacji robić? I kochani, bardzo ważna dziedzina duchowej jedności w małżeństwie, w tych kwestiach związanych z różnym stanem duchowym męża i żony, które warto, żeby często do tego z Boże wracać, czy w spotkaniach takich, choćby przy kawie, wspólnej rozmowie, na modlitwie się spotkać, na studium słowa, żeby wasz zbór był silny w tym temacie i mógł naprawdę pomagać swoim członkom. Kochani, teraz z pośpiechem przejdziemy do jedności fizycznej, ale nie uciekniemy z niej, nie bójcie się. Zakończę go tą poprzednią jedność duchową obrazem, który myślę wam zostanie w głowie. Kochani, czy wiecie, jak skręca spychacz? A w ogóle co robi spychacz? Jedzie. I ma za zadanie pchać te różne, spychać przegrody, niwelować teren, jakaś budowa jest, no i niweluje teren, spychacz. No jeżeli jest jakaś bruzda ziemi, którą trzeba zepchnąć, to jedzie do przodu spychacz, prawda? Ale dzięki czemu spychacz jedzie do przodu? Dwa czynniki o tym decydują, że jego gąsienice są równoległe, wykierowane są w tym samym kierunku, ale jeszcze jeden warunek musi być spełniony. Wiecie jaki? Żeby prosto jechał? Wiecie, jak skręca spychacz albo czołg? Że jedna gąsienica jedzie wolniej albo zatrzymuje się, wtedy momentalnie skręca. Im wolniej kręci się jedna z gąsienic, obraca, tym skuteczniej, tym mocniej skręca i omija, nie chybia celu, skręca z wyznaczonej czy zamierzonej trasy. W duchowym sensie, jeżeli któryś z małżonków kuleje duchowo, może nawet jest wierzącym człowiekiem, tu parę kosów właśnie chcę powiedzieć, może jest to wierzący mąż, ale może później się narodził na nowo niż żona. Jakże ważne jest, żeby on miał jak najintensywniejszy pokarm, żeby ona była mu pomocą w tym jego duchowym wzroście. U nas tak w małżeństwie było. I Nela się nawróciła, jak miała 12 lat, a ja miałem dwa razy więcej, kiedy ja się nawróciłem. I jestem Bogu wdzięczny za jej mądrość, jaką miała i pokory razem, że pozwoliła mi się rozwijać duchowo i karmić słowem. Albo odwrotnie z kolei, że mąż jest tym, który, nazwijmy to symbolicznie, w Bogu stoi jakby tak na Bożym fundamencie solidniej, a żona w jakiś sposób za nim próbuje go doganiać, jak ważne, żeby on był tym, który będzie ją karmił, który będzie ją w miłości pouczał, dawał jej możliwość rozkoszowania się Bogiem na równi z nim. Jakie to jest ważne. Kochani małżonkowie, dbajcie o wspólne, wzajemne, duchowe życie i to będzie jednym z gwarantów waszej jedności małżeńskiej, a w sferze jedności duchowej niezbędna rzecz. A więc teraz słuchajcie, przejdźmy do sfery seksualnej, a więc parę słów o sferze fizycznej czy też seksualnej. Co oznacza jedność tutaj? Macie zapisane, że tutaj jedność oznacza spełnienie się obojga małżonków. Czy rozumiem to słowo spełnienie się? Jak można inaczej powiedzieć? Że oboje czerpią radość z pożycia seksualnego. Radość, chyba słowo rozumiemy. Szczęście, pokój, radość. A więc będzie jedność duchowa wówczas, jest ona, kiedy oboje czerpią radość ze wzajemnie uwzględniają swoje pragnienia, kiedy znają swoje zahamowania, szanują wzajemnie, znają oczekiwania, zaspokajają je i krótko mówiąc, są otwarci na siebie nawzajem. Ale warunek, żeby oboje z tego czerpali radość. Czym ja to podkreślam, że oboje mają z tego czerpać radość? Mnóstwo, drodzy bracia, siostry, jest małżeństw wierzących, których żona jest więźniarką albo mąż jest więźniem ich pożycia seksualnego. Specjalnie mocnego słowa używam. Próbują niekiedy tacy kochani bracia albo siostry przykrywać to duchowością jakąś, że dla chwały Bożej nie mówię nikomu ani z Bogiem nad nie rozmawiam, że nie jestem spełniona w pożyciu seksualnym, bo to byłoby niegodne. Nie, kochani. Wiecie, jak nazywam pożycie seksualne w małżeństwie? Lubię takie określenie. Jest to jak posypka na cieście. Ale tu pewna informacja dodatkowa wam jest konieczna. Na Śląsku Cieszyńskim, gdzie mieszkam od już 20 prawie lat, są pyszne ciasta. pieczone, tak zwane kołacze, ale nie są wcale okrągłe, jakby ktoś myślał, bo są prostokątne, dla udziwnienia. Ale mają trzy warstwy. Mają ciasto, nadzienie i posypkę. Zgadnijcie, co jest najfajniejsze na cieście, na kołaczu? Posypka. Mhm. Ale gdyby ktoś miał samą posypkę jeść, to od razu musiałby szukać toalety. Tak jak ludzie, którzy korzystają ze związków w celu spełnienia, zadowolenia, satysfakcji seksualnej, to ma to zawsze negatywne konsekwencje. Zawsze jakieś negatywne konsekwencje. No ale w małżeństwie, kochani, tym ciastem to jest miłość taka między mężem a żoną, poświęcająca się, ofiarna miłość, agape. Gotów jestem dla niej zrobić wszystko, ona dla mnie zrobić wszystko. Nadzienie, taki filung, to się po śląsku mówi filung, wiecie, czyli nadzienie, jak miłość fileo, czyli ta partnerskość w małżeństwie. Ona jest moją najwspanialszą przyjaciółką i jedyną prawdziwą przyjaciółką. I ja to samo dla niej. No, a na to wszystko jeszcze posypka. Czyli Boży jak gdyby dar dla małżeństwa, które to jest przyprawą. Wypaczę takie może brzydkie słowo, ale jest to pewnego rodzaju przyprawa dla małżeństwa. I wierzę głęboko, że Bóg chce, aby oboje małżonkowie czerpali radość z tego pożycia. Wiem, że tak nie jest. I kiedy rozmawiamy z małżeństwami, wiemy, że nieraz tragedią i horrorem jest pożycie seksualne męża i żony, chociaż oboje są wierzącymi, bez wątpienia, ludźmi. Wow. Czy jest to ważna sfera, kochani, sfera jedności w pożyciu seksualnym? Czyli, że te kwestie, że oboje zaspokajają swoje pragnienia, znają swoje pragnienia, jest to bardzo ważna rzecz. Skoro Bóg to stworzył, nie jest to rzecz nieważna. A wiem, że przeszkodą i opory mamy, szczególnie wierzący ludzie, żeby mówić na te tematy, rozmawiać ze sobą, z kimś zaufanym, czy nawet modlić się, brat z bratem, czy siostra z siostrą, czy małżeństwami razem się spotykać, o tych rzeczach otwarcie mówić, skoro Bóg rzeczywiście je stworzył. I kochani, macie napisane coś takiego tam, że trudności są w tej sferze bardzo częste, ale najczęściej wynikają one z czego? Z braku, wpiszcie sobie, rozmowie. Mam długopis, jeżeli ktoś chciałby zapamiętać, skąd biorą się te problemy. Tak naprawdę zastanawiałem się z żoną na wiele sposobów. Z braku otwartości, z braku rozmowy na te tematy biorą się problemy. Albo z braku szczerości. Czy nieszczerość jest między małżonkami? Jak mogą być jedno w małżeństwie, skoro jest nieszczerość? W jakiejkolwiek dziedzinie brak szczerości, to jej jedność jest zachwiana. I kochani, takie dziwne zdanie, nie musicie go notować, ale współżycie seksualne nie ma być ani teatrem, ani więzieniem. Kiedy jest teatrem? Kiedy mąż albo żona, bo i tak bywa, udają radość z pożycia seksualnego. Kochani, mnóstwo jest takich przypadków. Po latach 5, 10, 20 żona przyznaje się w jakimś gronie, czy w poradzie jakiejś tam duszpasterskiej, czy jakiejś innej, że ona już nie może wytrzymać, kiedy idzie z mężem wieczorem do sypialni. Po latach, wierzący ludzie, tak się zdarza, kochani. A z kolei więzieniem też wcale nie musi być, bo jeżeli są pragnienia niespełnione małżonka, to nie po to brał żonę, czy brała męża, żeby zamykać się w swoim nieszczęściu, w swoim niezadowoleniu. Kochani, jest to ważny temat naprawdę i zachęcam was, żebyście wrócili do tego tematu. Zaprosili kogoś, jakiegoś specjalistę, czy kogoś, kto po prostu pragnie szczęścia małżeństw. Ale choćby we własnym zakresie, w grupkach mniejszych, małżeństwa z małżeństwami, na te tematy w jakiś sposób porozmawiać. Otwarcie, bo jest to Boży element stworzenia, element Bożego stworzenia, ale dziś ten temat na tę chwilę zamykam. Może w kwestii dyskusji w tej trzeciej sesji wyjdą te rzeczy, a zachęcam, żebyście mając jakieś problemy, porozmawiali, skorzystali, że my tu jesteśmy, wyjedziemy, więc możemy ewentualne informacje ze sobą zabrać i przed Bogiem je, przed Boga zanosić, gdyby ktoś chciałby się otworzyć. Obiecuję dyskrecję. Kochani, wreszcie teraz ta trzecia sfera, tak zwanej codzienności małżeńskiej. Sfera małżeńskiej codzienności pośrodku. Na co się na to składa? Mnóstwo rzeczy, wszystko. Pranie, gotowanie, praca, brak pieniędzy, nadmiar pieniędzy, sąsiad, cieknąca rura, wszystko, co spotyka męża i żonę na co dzień. Jak tu być jedno w tym, że kran cieknie? Jak być jedno, żeby się nie pobić, nie pokłócić z powodu cieknącej rury albo cieknącej rury, która jest akurat w osobie sąsiadki, która przychodzi nie daj spokoju? Jak do niej podejść, żeby jednocześnie nie zachować, żeby zachować jedność między sobą? Kochani, trudności, jak powiedzieliście sami, są po to, żeby je rozwiązywać. Konflikty po to, żeby je rozwiązywać. Problemy po to, żeby je rozwiązywać. Na moment zatrzymajmy się. Wyobraźcie sobie życie bez problemów. No, nie pytam was, czy chcielibyście mieć życie pozbawione problemów, bo to jest odpowiedź oczywista. Ale wyobraźcie sobie, naprawdę na chwilkę uruchomcie swoje szare komórki, wyobraź sobie, że twoje życie od dziś na najbliższych 10 lat Nie ma żadnych problemów. Wiecie, do czego by to doprowadziło? Do podobnej rzeczy, jak mielibyście na przykład chłopaczka z klasy pierwszej i powiedzieli tam chłopaczkowi maleńki, ty na WF nie chodź, bo WF ci może zaszkodzić, bo tam się skacze, tam się biega, serce ci się obciąży. Ty po prostu spokojnie spaceruj po szkole i nie rób żadnego wysiłku. Po 10 latach tego chłopaczka byśmy musieli odwiedzić po prostu na jakiejś terapii specjalnej, bo jego mięśnie byłyby zupełnie zwiotczałe. Nie byłby zdolny do wykonywania żadnej pracy. I w sensie takiej naszej siły witalnej małżeńskiej w kontekście jedności śmiało możemy Bogu za problemy dziękować. Brzmi to paradoksalnie, ale czytacie w Biblii słowa Pawła: we wszystkim, w każdej sytuacji dziękujcie Bogu za radości, za smutki, za problemy, za powodzenie. Bóg jest mądry i On wie, do czego może dopuścić w twoim czy w moim życiu. I jako małżonkowie, róbcie to razem, kochani. Nie, żeby było tak, że mąż, o, dziękuję ci, Panie, za taką trudną żonę, że dostałem ją i że chcesz mnie czegoś nauczyć. Nie wypadałoby się tak modlić, bo to byłaby głupia modlitwa. Ale jeżeli mam pretensje do żony, ale nie mam, słuchajcie, tak naprawdę wspaniałą mam żonę, ale gdyby miał jakieś do niej ale, to przecież po to ją mam, żeby z nią rozmawiać. Po to Bóg nas złączył, żebyśmy byli ze sobą. Często będę wam tak pokazywać. Rozmowa w małżeństwie, w ogóle między ludźmi, to jest coś kapitalnego. Bardzo ważna, taka prosta rzecz, ale bardzo ważna. Rozmowa, nie przemowy męża czy przemowy żony. Rozmowa, wymiana myśli. Kochani, a więc ta szara codzienność, kwestia podejmowania decyzji, już teraz to zbierzmy. Kwestia uczciwości w społeczeństwie, w jakim funkcjonujemy. Sposób spędzania wolnego czasu. Co tu jeszcze zapisałem? O, podejście do wychowywania dzieci. Ile tu problemów odkrywamy, że jesteśmy nie jedno, że mamy różne ideologie co do wychowywania dzieci, a mamy być jedno także w tym procesie wychowania dzieci, jeżeli one już nam od Pana zostały dane. Stosunek do obowiązków i tak dalej. Kochani, im więcej jest tych różnych trudności i im więcej rozwiązujemy je razem, tym ta jedność jest naprawdę budowana i lepsze jest małżeństwo. Słuchajcie, gdybym teraz miał już iść, pojechać do domu, do ustronia z powrotem, zostawimy was praktycznie z niczym. Sorry, no za te 15-20 minut już tu gadam, stoję z przodu, nic z tego by nie było. Bo chciałem wam zasugerować pewien klucz do budowania jedności. Wyczuwacie już, że jedność trzeba budować. Nie mamy jej z dniem ślubu, nie. Mamy z tego samego złota obrączki, prawda? Ale tak naprawdę jedność to jest proces, ciągły proces, tak samo jak doskonalenie się chrześcijanina w podobnianiu się do Chrystusa. Więc to ciągły proces, dopiero on skończy się z chwilą już bycia u Pana po tej ziemskiej śmierci albo po pochwyceniu, to już nie będzie nic trzeba udoskonalać, ale póki co chrześcijanin i sam Kościół też jest udoskonalany, doświadczenia Pan zsyła różne, czy dopuszcza, aby on, ona jako chrześcijanie byli coraz lepsi i z kolei też w małżeństwie są te różne próby, aby ona była lepsza. Słuchajcie, widzimy zatem, że jedność jest to coś, co należy, o, dziękuję Ci bardzo. A, bo mi się spaliła żurka. O, w porę, pastor przed świecie. Dzięki. Ktoś można, niech to zjeść, poleci raz gdzieś. Dobra. Drodzy, a więc słuchajcie, klucz. Jaki jest klucz do kwestii jedności? Ciekaw jestem, jaki macie pomysł. Nie wiem, czy to można włączyć magnetofon na chwilę. Przez godzinę nie będę czekać na wasz pomysł, ale kochani, bardzo jestem ciekaw, czy ktoś z was ma na myśli jakiś klucz? Co jest kluczem do jedności w małżeństwie? A na ściągi nie patrzcie w przód, oczywiście. Kto popatrzył w ksiądze, niech nie mówi na głos. Ale co może pomóc? Inaczej mówiąc, od czego zależy ta jedność? Co może pomóc? Jakie pojęcie? Czy świadomość czego? Albo jakie zachowanie w pozycji męża czy żony decyduje o tym, żeby jedność mogła być rozwijana? Ja mam jedno słowo wybrane, słuchajcie. Jako klucz. Nie słyszę, powiedzcie głośniej, kochani. Pokora. Bardzo ważne słowo, tak zwany klejnot świętych. Niewątpliwie bez pokory nie ma mowy o tym, żeby jedność była budowana, ale jest coś jeszcze przed pokorą. Bardzo ciepło. Dobra, już jesteście za ciepło, za blisko, to ja już przejdę do tematu, bo byście odgadli, a ja wam chcę powiedzieć, że to ja jestem taki mądry, nie? Nie, słuchajcie, to Bóg taki jest mądry, że daje pewne bardzo jaskrawe lampy, żarówki, które nam tu świecą w Bożym Słowie. Jeżeli one przygasają, to psuje się cała masa innych rzeczy. I tak samo w kwestii jedności. Zobaczmy do naszych tych notatek, do waszych ksiąg. Pytanie jest takie, jak budować jedność? Jak budować jedność? Co jest tym kluczem? Zdumiewająco prosty jest klucz, bo jest to jedno słowo i za chwilkę odgadniecie, jakie to jest słowo, no to zobaczymy. Słuchajcie, Paweł apostoł dawał nam przykazania różne na co dzień, między innymi w liście do Efezjan, 4 rozdział. Tam, słuchajcie, nie będziemy tego czytać, bo już mamy mało czasu, ale zachęcam do tego. Od 25 do 32 wersetu. Zaczyna od kwestii kłamstwa. Tam jest mowa o kłamstwie. A potem, jakbyście dalej czytali ten fragment, ogólnie porusza sprawę unikania grzechu. Jak żyć w czystości bez grzechu? Zaczyna od kłamstwa, zaznaczam ten fragmencik. I jak tam dochodzimy, no to dochodzimy do takich wniosków, że no kłamstwo to jest oczywiście grzech, prawda? A skąd się bierze kłamstwo, kochani? Znacie takie słowo, dokończcie zdanie, które wam powiem, że on, szatan, jest czymś tam kłamstwa. Ojcem kłamstwa. Mocne słowa przez samego Zbawiciela wypowiedziane, to macie ten Jan 8,44. On, Boży przeciwnik, jest ojcem kłamstwa. Wiecie, co to znaczy ojciec? Ojciec to jest ktoś, kto jest zdolny do płodzenia. To jest ktoś, kto ma potomstwo. W tym sensie oczywiście, jak to rozumiane. Jeżeli szatan jest nazywany ojcem kłamstwa, to znaczy, że on płodzi kłamstwo. Nie jest jednorazowy akt zły, ale po prostu jest początkiem tego, co się wiąże z kłamstwem, a z kłamstwem zawsze wiąże się grzech. Albo inaczej mówiąc, każde kłamstwo, czy każde połowiczne kłamstwo, to jest konkretnie grzech. Czemu w kontekście jedności o tym mowa? Zobaczymy dalej. Ale macie tam uzupełniankę taką, słuchajcie. Grzech to jest, jakbyście mogli inaczej powiedzieć, posłuszeństwo komu? Szatanowi, prawda? Grzech, posłuszeństwo szatanowi. No, bo wiemy, że życie bezgrzeszne jest wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni Ojcu Niebieskiemu, Bogu. Okej. Okay. No dobra, teraz szatan to jest ojciec kłamstwa, sobie upewnijcie, tak jak mamy to w Jana napisane, 8,44. Teraz uwaga, kochani. Zatem każdy grzech nie wynika z prawdy. No to jest oczywiste. Każdy grzech wynika z kłamstwa. Dlaczego? Bo pochodzi od kogo? Od przeciwnika, który czego jest ojcem? Kłamstwa. A kłamstwo to nie jest co? To nie jest prawda. Myślę, że powolutku zaczynacie wyczuwać, o co tutaj w tym temacie chodzi. Co jest tym kluczem? Czy ktoś już was odgadł? Kluczem do jedności jest prawda. Wpiszcie sobie tam wcześniej. Kluczem do jedności jest prawda. To jest bardzo często zdewaluowane słowo. Bywają ludzie, którzy mówią, my mamy prawdę, chodźcie do nas, a Shield Mormoni na przykład. Albo my mamy prawdę, chodźcie do nas i tu jakaś partia polityczna, która zwodzi ludzi na manowce. Albo my mamy prawdę, mówi jakaś inna grupa ludzi, a za miesiąc popełniają masowe samobójstwo. Wiele razy to słowo było nadużywane w ludzkości, w historii ludzkości, ale w Biblii jest to bardzo ważne słowo i Bóg wyraźnie mówi, czym jest prawda. Kochani, zatem każdy grzech nie wynika z prawdy i każdy grzech niszczy jedność, nie buduje jedności. To macie zapisane tam. I ten klucz pisaliście sobie. Słuchajcie, teraz bierzemy to słowo prawda, ten klucz. Ja tu mam klucze od samochodu i wyobraźmy sobie właśnie, że to jest klucz, że to jest nasza prawda. I tym kluczem otwieramy wszelkie dziedziny naszego małżeńskiego pożycia. Każda cząstka twojego, mojego życia, do niej jest potrzebny niezbędny klucz prawdy. Będzie ten klucz prawdy w użyciu, jeśli ty i ja będziemy Bogu posłuszni jak najbardziej, oby doskonale posłusznymi. Obyśmy byli doskonale posłusznymi. A teraz to przenieśmy do kwestii jedności. Prawda i jedność. Jak to się ma jedno do drugiego? Dlaczego prawda według mnie jest kluczem, co w oparciu o Słowo Boże wnioskuję, jest tym kluczem? Kochani, cokolwiek robisz, to nie udajesz. Jak coś robi, na przykład wszedłem tutaj, no nie udawałem, że tu wszedłem, prawda? Wszedłem, po prostu zobaczyliście mnie. A kiedy na przykład coś mówię, to już niekoniecznie jest prawda, ale możesz przyjmować to jako prawdę. Kiedy ja sobie coś myślę, nawet tego nie widzisz. Ale cały czas, kochani, jest ten, który doskonale wszystko wie i od razu w niego, jak w Bożej świadomości, tak powiedzmy obrazowo, cokolwiek ty zrobisz, powiesz, myślisz, Bóg od razu widzi, nie ma żadnej trzeciej strefy, ale albo ciemność, albo światłość, kłamstwo, albo prawda. I dokładnie to samo Boże rozgraniczenie w nasze małżeństwa ma, kochani, wejść. Nie ma mowy o jedności w małżeństwie, jeżeli jest jakikolwiek cień kłamstwa, bo cień kłamstwa już niesie ze sobą ciemność i to już jest brak prawdy. Późniejsze ilustracje wam pokażą za chwilkę, jak do tego się to wszystko ma. Kochani, jeżeli budujemy nasze życie, a mowa była, widzieliście ten obraz z cegieł, prawda? Jeżeli budujemy z prawdziwych cegieł, to będzie ta budowla się trzymać. Ale możemy budować niestety z fałszywych cegieł. Nasz dom, wiecie, budował 107 lat już prawie nasz dom ma, taki starutki. Dziadek Neli budował ten dom i sam wyrabiał cegły. Wiecie, jak on to ciekawie robił? Tam, gdzie dom stoi, kopał glinę. I to była dość dobra glina, wystarczająco dobra glina, żeby cegły z tego uformować i wypalać. I on budował takie duże gotyckie cegły, formował je w foremce specjalnej, potem układał w specjalnym stos w kształcie komina, a w środku podkładał ogień. Tak budowano kiedyś, robiono cegły w tym czasie, pod koniec poprzedniego stulecia. I podpalał ten ogromny ogień i te cegły się wypalały. Ale domyślacie się, że niektóre cegły były niedopalone. Te na dole, na obrzeżu. I my po latach 106, czy po 100 latach, już tam 20 lat mieszkam, czasem obrazek... Gwoździk jest, obrazek wisi. Czasem jakiś wieszak przykredzi. O, jakaś cegła nie z tej, że tak powiem, kolekcji jest. Jakaś fałszywa cegła, nie nadająca się do muru. I ja po latach to odkrywam, że nie mogę przyczepić wieszaka do ściany. Kochani, kiedy budujemy z fałszywych cegieł w małżeństwie, zaraz zobaczycie, co to są te cegły różne. Ale kiedy one są fałszywe, po latach może wyjść tragedia i okaże się, że mąż stwierdza po latach 10 wierzący nawet mąż, szkoda, że nie mam innej żony. O Boże, wybacz mi mój grzech. A żona stwierdza, no tak, i Ksiński to wie, co to jest małżeństwo. I po latach to nieraz wychodzi. Wiecie dlaczego? Że prawda była zakrywana w jakiś sposób. Brak było rozmowy, brak było szczerości i budowali małżonkowie to swoje małżeństwo z fałszywych cegieł i po latach zaczyna się to walić. I kochani, tragedia się dzieje, kiedy a znamy takich kilka małżeństw, może więcej, wierzących ludzi, którzy nie są już razem. Tu urywam, nie komentuję. Zdarza się tak. Na pewno Bogu się to nie podoba. Na pewno idzie to w kierunku grzechu, jeżeli naprawdę są wierzący ludzie. Ale znam osobiście osoby, które rozeszły się, bo nie potrafią żyć razem. Kochani, żeby tak nie było, zachęcam każdą tę obecną osobę, małżonka czy żonę, czy przyszłych, a propos, czy są tu może narzeczeni, albo osoby, które myślą o małżeństwie, moglibyście rękę podnieść do góry, takie osoby? Czy wszystko są tu już zamężni i żonaci, tak? Aha, nie wszyscy. Więc ktokolwiek z nas by siedział tu, albo jak gdybym jeszcze nie miał żony, siedział, to bym sam chciał siebie słuchać, dlaczego prawda jest tak niesamowicie ważna i co to są te cegły, z których budujemy jedność w naszym życiu. Kochani, a więc prawdziwe cegły i prawda w małżeństwie. Dam wam przykład z naszego życia. Kiedy na przykład ja zrobię coś, co mojej żonie się nie podoba, zdecydowanie, na przykład odezwałem się do mojej teściowej w sposób niewłaściwy, mam wspaniałą teściową, i było to raniące ją i moją żonę zarazem. I gdyby ona machnęła to ręką, nic się nie stało. A po 2 miesiącach nagle, widzisz, tak samo się do mojej mamy odezwałeś 2 miesiące temu. To we mnie to od razu burzy faktycznie jakiś ogień, wzbudza. Ale pomyślcie, gdyby od razu na samym początku zareagowała w mądry sposób i w miłości, powiedziała mi, że popełniłem błąd, tak, a nie inaczej odzywając się do teściowej. Ja prawdopodobnie byłbym bardzo niemiły i niegrzeczny w tym momencie, ale jednak żona by dążyła do wyczyszczenia tego problemu i słowo po słowie ten brud, ta zgorzel, która zaczęła w danym momencie z tego powodu narastać, byłoby to oczyszczone, albo inaczej mówiąc, prawda wyszłaby na podium, byłaby najważniejsza. Nie byłoby niepotrzebnie późniejszych, my to nazywamy tak brzydko, smrodków, czy zgrzytów, czy niepotrzebnych zadawnień, które prędzej czy później wyjdą. A więc w jakichkolwiek konfliktowych sytuacjach ważne, żeby cokolwiek jest sprzeczne z Bożą wolą, czy kłóci się z postawą miłości chrześcijańskiej, czy jakikolwiek Bogu nie oddaje chwały, żeby te rzeczy były między małżonkami czyszczone. I kochani, zatem, żeby jedność budować, trzeba mieć prawdziwe cegły i sami doskonale wiemy, że Pan Jezus nazywa siebie prawdą. Znacie ten werset. Jest tu osoba jedna w naszym gronie, która w kwestii swojego nawrócenia, te słowa, które zacytuję, to zdanie, bardzo wiele dla tej osoby znaczyły, że jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem droga, prawda i życie. Bóg sam mówi o sobie, że jest prawdą. Nie ma cienia kłamstwa w Bogu. Zawsze tylko prawda. A więc On taki jest i tak patrzy. Musimy być tego świadomi. I śmiało możemy go, myślę, nazwać go Ojcem Prawdy, bo popatrzcie się, jak czytamy początek Ewangelii według Jana. Piękne słowa, ja wam je przypomnę. 14 werset. To słowo Jezus Chrystus, Logos, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i czego? Prawdy. Pan Jezus, Bóg jest pełen prawdy. I tam nie macie tego zapisanego, ale jest taki maleńki fragmencik w Starym Testamencie. Kto chce, może zanotować odnośniki. Druga Mojżeszowa 34, 5-7 i druga Mojżeszowa 33, 18-19. O co tu chodzi? Kochani, Mojżesz błagał Boga, aby ukazał mu swoją chwałę. I było to w okolicy wydarzenia, kiedy pierwsze tablice przez Mojżesza były rozbite w gniewie, oburzeniu na grzech ludu. Bóg daje drugiej tablicy. Ale wiecie, jak niesamowicie jest Bóg nazwany? tego polskie tłumaczenie do końca nam nie oddaje, ale myślę, że są to bardzo ważne słowa, które, w których sam Bóg nam się przedstawia. I w odpowiedzi na Mojżeszową prośbę, Panie, objaw mi swoją chwałę, co też Mojżesz słyszy od Boga. Ja to otworzę i przeczytam, żeby podkreślić ważność tego słowa, ważność kwestii prawdy. Już mi się kończą kartki. Jest. Okej, okay. A więc 33 najpierw rozdział, te końcóweczka. Mojżesz mówi tak, pokaż mi, Panie, proszę, chwałę Twoją. Stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Ciekawe, jak to robił. Czy na kolanach, czy padł na twarz. Wezwał całe jego serce. Wyobraźcie sobie Mojżesza, który czekał, żeby Bóg mu się objawił w pełni swojej chwały. I co Mojżesz spotka? Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał. Panie, Panie Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i... I tu mamy, słuchajcie, słowo wierność. Oryginalne słowo mówi prawdę. Niezmienność cienia wątpliwości, cienia kłamstwa w Bogu nie ma. Bóg jest bogaty w łaskę. To, cośmy z Ewangelii Jana czytali przed chwileczką. Bogaty, pełnia prawdy w nim jest. Takiego odkrył i poznał Boga Mojżesz. Kochani małżonkowie, jeżeli mamy budować nasze małżeństwo, to ono musi być budowane z dobrych cegieł. I zobaczcie, jak te cegły się nazywają. To tylko niektóre z nich. Co to znaczy prawda w małżeństwie? Małżonkowie oboje zaangażowani są w te rzeczy, które tutaj wam zacytuję zaraz, jako jedne z wielu, bardzo, bardzo wielu cegieł w codziennym małżeństwie. Okej, okay, jakie to są cegły? No zobaczmy, jedna z cegieł nazywa się interesy, czy biznes, jakkolwiek. Sprawy finansowe, praca, ile zarabiam, skąd zarabiam, na czym zarabiam. Czy małżonkowie są tutaj jedno w tej kwestii? Czy żona wie, ile mąż ma pieniędzy w portfelu? Ja czasami nie wiem, jak wracam do domu, jak wychodzę z domu do sklepu, bo okazuje się, że żona była prędzej na zakupach i zajrzała do mojego portfela i nie mam już tej stówki na przykład. Ale nie jestem zły na żonę. Wiecie dlaczego? Bo mamy jedną kasę. I po prostu, jeżeli żona wyda, to ona wydaje z mojej kasy. Jeżeli ja wydaję, to wydaje z żony kasy też, bo mamy jedną. My doskonale wiemy, na co wydajemy, ile wydajemy. Nie ma problemów. A teraz kwestia, jak zarabiamy. No w naszym wypadku jest to proste, bo pracujemy w jednej instytucji, czy w jednej misji. Ale kiedy mąż mało o żonie wie, albo żona mało o mężu, mąż przynosi dużo pieniędzy. O, kochany, ile dużo pieniędzy? 4 walizki pieniędzy, wspaniale. I nawet nie zapyta, skąd ma te pieniądze. To nie są jedno w tej sprawie biznesu. Zostawiam to do waszej analizy, ale innej dziedzinie. Na przykład rozmowy. Czy rzeczywiście rozmawiają o wszystkim ze sobą? Muszą rozmawiać, żeby poznawać swoje problemy i troski. Bez rozmowy małżeństwo nie może budować jedności. Inna cegła, myśli. No, ja nie znam myśli mojej żony, chociaż jak czasem na nią popatrzę, to wiem, co sobie myśli. O, teraz pastor się śmiecha, nie wiem, co sobie myśli. Co ja sobie myślę, że żona sobie myśli. Ale, kochani, ja się cieszę, że myśli nie znamy. Natomiast Bóg nas tak pięknie stworzył, że wyrażają niekiedy myśli się naszym wyrazem twarzy. No ale żeby wiedzieć, co żona myśli, albo mąż myśli, to co jest potrzebne? Znowu, kochani, rozmowa. Ale bez tego nie ma mowy o budowaniu jedności, kiedy ja nie wiem, co sobie żona pomyślała o tym człowieku, który właśnie tak, a inaczej postąpił, czy to, ani inne powiedział. Musimy także ingerować w ten sposób w swoje własne wzajemne myśli. Idąc dalej, z jakich cegieł budujemy jeszcze jedność? I w prawdzie, aby to było wszystko jawne przed siebie, żeby byli przeźroczyści dla siebie. Jak ta folia jest przeźroczysta, tak mam być dla siebie przeźroczyści. Pamiętając, kochani, przecież, że Bóg doskonale nas zna. On wszystko doskonale wie. I wszystko, co jest fałszem, co jest cieniem grzechu, choćby dla Boga jest i tak już w sferze ciemności. Musimy o tym pamiętać. I kwestia kontaktów. No, może mąż ma rozległe kontakty z racji pracy, na przykład jest jakimś akwizytorem i mnóstwo tam ludzi odwiedza, a żona nic o tym nie wie. A nie zna jego kłopotów czy problemów. Pomijając kwestię, że może być jakiś mąż, który akurat nadużywa tych kontaktów w jakichś niepotrzebnych sprawach, czy to swojej znajomości z osobami płci żeńskiej i innymi, czy też dla nieuczciwych interesów. Znowu, jawność we wszystkim jest niezbędna, żeby oboje po prostu wiedzieli o sobie wystarczająco dużo, czyli wszystko. Słuchajcie, zastanawiam się, czy was to nie przeraża. Wszystko wiedzieć o żonie, żeby ona wszystko o mnie wiedziała. Kochani, wiecie co? Gdyby zrobić taką szczerą ankietę, i Bóg by zagwarantował szczerość odpowiedzi. I zrobić to w każdym polskim zborze. Czy chcesz, żeby żona o tobie wszystko wiedziała? Nie wiem, jaki byłby wynik ankiety. Ale warto zastanowić się, ja jako mąż, czy rzeczywiście jestem gotów, żeby żona wszystko od początku do końca o mnie wiedziała, miała dostęp do wszystkiego, czym ja się zajmuję i czym ja się interesuję. I odwrotnie, w kierunku żony to samo. Jakie jeszcze cegły? Bardzo różne. Służba. Mówię tu do braci i sióstr w Chrystusie, nie znam was, myślę, że może wszyscy już należymy do Bożej rodziny, ale wiadomo, chrześcijanin to jest ktoś, kto przychodzi do zboru i kropka. Tak? Nie, oczywiście, że znacie inną definicję chrześcijanina. Chrześcijanin to jest człowiek, który angażuje się bardzo konkretnie, czynnie w jakąś cząstkę służby Kościoła. Kościół po co istnieje? Żeby Boża chwała rozprzestrzeniała się tu na ziemi, w tym mieście. I teraz, czy znają o sobie wzajemnie małżonkowie? Czy angażują się w podobną służbę? Oby jako mąż i żona w tę samą służbę. Najwspanialsze jest to rozwiązanie. Nie jedyne, ale najlepsze. Czy też dzieje się tak, jak działo się w wielu zborach już, że ona w służbie uwielbiania pracy służy Bogu, on w jakiejś innej działce, a po paru latach okazuje się, że ona ma innego mężczyznę, a osoba jeszcze inna z grupy uwielbiania ma inną kobietę. Dlaczego? Brakowało prawdy, brakowało jawności, brakowało świadomości tego, co się dzieje, brakowało szczerości, kiedy jakieś tam pokusy się pojawiały. Kochani, prawda i otwartość jest gwarantem jedności naprawdę. I co tu jeszcze mam jednego? O, oczekiwania. Bardzo, bardzo często też zaniedbywane przez nas mężów, niekiedy przez żony też. Różne mamy oczekiwania, jak to się mówi, najskrytsze niekiedy. Czy żona zna twoje najskrytsze oczekiwania? Ba, czy przyznałeś się przed Bogiem, który i tak je zna? Czy one są czystymi oczekiwaniami? No ale jeżeli masz mieć spełnione w małżeństwie, albo żona ma być spełnioną osobą w małżeństwie, musicie te wzajemne oczekiwania znać. A więc znowu, prawda, nieukrywanie, nieoszukiwanie się, nieudawanie, zero teatru, zero więzienia niepotrzebnego, prawda w każdej dziedzinie życia. Jest to niezwykle ważne słowo. Słuchajcie teraz takie migawka z Biblii. Było pewne małżeństwo, możecie zgadnąć, jak się nazywali, nazwiska nie znam, ale imiona znam, wy też, którzy byli jedno w interesach, ale nie do końca byli jednością, bo nie było tam prawdy. Był fałsz, był grzech. Wiecie, o kim myślę? Oni dogadali się. Interesy dobrze się układały, ale w pewnym momencie ich ciała położyły się martwe na ziemi. Kochani, oby nigdy nasze małżeństwa nie cierpiały z powodu tego, że coś jest zakryte przed żoną, coś jest zakryte przed mężem, coś jest wypowiedziane nieszczerze, albo coś jest wypowiedziane wręcz fałszywie. Nie ma mowy o jedności, jeśli nie ma prawdy między małżonkami. Kochani, ale jeszcze jest teraz ważna druga rzecz w tej kwestii. Pomijając czas, który nam się w tym momencie kończy, 16:30, to wprowadzę go do tego następnej części. Mianowicie tak. Pytanie takie, czy samych cegieł, kochani, można budować? Widzieliście kiedyś dom budowany z samych cegieł? Nie, nie chodzi mi o to, że jeszcze pustaki były, czy płyty betonowe oprócz cegieł, nie, nie, ale że masz same cegły, albo same pustaki, albo same płyty betonowe, czy możesz budować dom? Nie, nie da rady. Co jest potrzebne? Zaprawa, jakieś wiązadło, czy więziwo, czy jakkolwiek to nazwiemy. Jest coś niezbędnie potrzebnego, aby te cegły mogły być ze sobą scalone i w całości mogła ta budowla wzrastać, no i to, co jest nadbudowywane, trzymało się z tym, co już istnieje. Albo jak coś zostaje nadbudowane, żeby nie zawaliło się to, co jest u dołu. Zagadka kolejna. Kochani, co jest taką zaprawą w budowaniu jedności? Wiecie o tym. I zapytam was, ale mi odpowiadajcie, czy zawsze macie dość tej zaprawy, wystarczającej ilości w waszym pożyciu małżeńskim? Czy masz jako mąż, czy ty jako żona, wystarczającej ilości używasz tej zaprawy. Widzicie, to jest taka zaprawa, której nigdy za dużo, ale za mało może być. Wtedy się budowla wali. I doszliśmy do przerwy i co, drogi bracie, zaproponujesz, jakie dyspozycje dostosujemy się?
Kłapów, Nele, pewnie. Nela, teraz ty, tak? Na chwilę, Nela. Chcę wam powiedzieć, przypomnieć o tych stoliczkach, które tam mamy. Proszę cię.
Czy ktoś jeszcze nie ma ściągi? Jakby ktoś potrzebował ściągę, to jest do wzięcia. Kochani, ja wiem, że na takich konferencjach najfajniejsze to są przerwy. Bo i właśnie po to są konferencje, żeby były przerwy, żeby se pogadać. No wiem, ja was dobrze rozumiem. Myśmy z naszą koleżanką z misji były razem nauczycielkami na dwutygodniowym szkoleniu i pod koniec tych dwóch tygodni, żeśmy siedząc razem w kanciapce, westchnęły do siebie, że na tym, tak, myśmy prowadziły to szkolenie i żeśmy razem z innymi braćmi, siostrami, żeśmy sobie w dwójkę westchnęły, że na tym szkoleniu byłoby strasznie fajnie, gdyby tu nie było studentów, bo byśmy sobie wreszcie porozmawiały, a oni nam ciągle przeszkadzali. Także słuchajcie, ja wiem, tu na tej konferencji też byłoby strasznie fajnie, gdyby były same przerwy, ale spróbujcie przeżyć jeszcze jedną godzinkę, potem na tej następnej już będzie więcej rozmów. chwila powrotu do tematu, którym się dzielił tutaj Zbyszek. On mówił o prawdzie, nie? Nie wiem, czego spodziewaliście się w temacie jedność w małżeństwie. Myśmy się długo ze Zbyszkiem zastanawiali, a jesteśmy małżeństwem prawie 20 lat. Żeśmy się długo zastanawiali, co odegrało kluczową. O, nasz znajomy Marcin się już za głowę łapie, jacy my jesteśmy starzy. No jesteśmy. Słuchajcie... Kochani, i długo zastanawiając się nad tym, te dwa słowa wydawały nam się najbardziej kluczowe, jeżeli chodzi o nasze małżeństwo. I dlatego w tym nauczaniu nie mówimy wam o innych rzeczach, bo chcemy wam powiedzieć o tym, co pomogło naszemu małżeństwu i co zadziałało w naszym małżeństwie. Nie możemy mówić o rzeczach, w których nie mamy doświadczenia. I dlatego mówimy o prawdzie i zaraz Zbyszek będzie mówił o miłości. Kochani, odnośnie prawdy. Może ktoś z was siedząc tutaj miał takie odczucie, kiedy Zbyszek powiedział, że musimy budować jedność w małżeństwie z cegieł, które nazywają się prawda. Prawda w każdej dziedzinie. I może ktoś z was siedząc tu na miejscu sobie pomyślał, no fajnie, fajnie, świetnie mu się mówi, ale mojemu mężowi albo mojej żonie to nie da się powiedzieć prawdy, bo jak ja mu mówię prawdę, to ona to i tamto, a on mi to i tamto. Znacie te klimaty, nie? Że mówienie prawdy nie jest rzeczą prostą. I wiem o tym z własnego doświadczenia. Kochani, jest taka lekcja, której żeśmy się ze Zbyszkiem nauczyli dzięki naszym bardzo drogim, kochanym przyjaciołom. To jest małżeństwo, które prowadzi pracę terapeutyczną, pomagają innym ludziom, którzy mają problemy, kłopoty, są naprawdę bardzo dobrymi doradcami. I myśmy z nimi spędzali 2 tygodnie wakacji. I oni widocznie obserwowali nasze małżeństwo i doszli do jakichś chyba wniosków. Tak se myślę. Bo potem w jednej z luźnych rozmów powiedzieli nam, że chcą nam coś powiedzieć, czymś się z nami podzielić. I podzielili się właśnie z nami lekcją, która nam bardzo pomogła. Powiedzieli nam, jak wzajemne komunikowanie prawdy w małżeństwie jest niesamowicie istotne. Ja wam powiem dokładnie to, co oni nam powiedzieli. Mówienie prawdy należy porównać do wizyty u dentysty. Proszę sobie teraz wyobrazić. Widzicie się na fotelu? I teraz będzie, kochani, zabieg bez znieczulenia. Ok? Chodzicie, tutaj na tej sali są co najmniej 3 osoby, naprawdę, nie będę wymieniać z imienia, które chodzimy do pani stomatolog, która wyznaje zasadę bez znieczulenia. Ale ta pani stomatolog wyznaje też zasadę dokładnie i do końca. I do tej naszej sympatycznej pani stomatolog wybrał się mój znajomy. I wiecie, co zrobił? Siedząc na fotelu z otwartą... siedzicie tak, nie? Od czego zaczyna dentysta? Od tego, co lubimy najbardziej. Szybko obrotowe wiertło. Znacie to? Nakłada tą maszynkę, pluje to wodą, szybko się kręci i nic nie boli w tym momencie. I tylko musimy znieść to bzzz i ona jedzie, tym jedzie, 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 jedzie. Wszystko się nam tak rozbryzguje w tej buzi, nic nas nie boli. I już mamy nadzieję, jak ona skończyła, mówi, proszę przepłukać, zmienia nam waciki, że teraz nam zacznie nakładać plombę. A co ona zamiast nakładać plombę robi, czy on? Bierze następne wiertło i my z przerażeniem patrzymy, że bierze to wolnoobrotowe i nakłada takie coś tam na to, każe nam otworzyć i zaczyna wiercić, ale nie robi tego teraz bzzz szybciutko, tylko robi to bzzz, znacie to? I teraz nas zaczyna boleć. I mój znajomy, siedząc na fotelu, w tym momencie, po którymś kolejnym tam, jak już zrobił, a ona nie przestała, słuchajcie, jak się zdenerwował, wstał z tego fotela i powiedział, proszę mi natychmiast nałożyć plombę, ja stąd wychodzę. No więc pani doktor, zgodnie z życzeniem pacjenta, nałożyła mu plombę, pacjent wyszedł. Jak myślicie, co było po kilku miesiącach? A, wrócił z powrotem. A czemu wrócił z powrotem? Z taką gębą. Bo w zębie powstała zgorzel. I kochani, to jest ta bardzo ważna lekcja odnośnie mówienia prawdy. Jeżeli rzecz między dwoma małżonkami, powstał jakiś problem, jakaś rzecz, o której należy porozmawiać, żonie się coś nie podoba, mężowi się coś nie podoba, coś się stało I teraz słuchajcie, to co myśmy ze Zbyszkiem stosowali przez pierwsze lata naszego małżeństwa, to było kładzenie plomby, czyli tak zwanego kitu, na niewyczyszczoną do końca dziurę. My zaczynaliśmy rozmawiać o problemie, po czym, tak, jedna ze stron, widząc, że druga strona nie za bardzo w tej rozmowie się sprawuje tak, by to należało, wycofywała się. Więc rozmowy się kończyły albo zdrowym, przepraszam, niezdrowym milczeniem obu stron, dobra, albo wycofaniem się jednej strony w ten sposób, dobra, dobra, okej, załatwione, w porządku, nie ma o czym rozmawiać, masz rację, nie ma o czym rozmawiać, a było. I nie było rozmowy do końca, po czym odkrywaliśmy ze zgrozą, że co jakiś czas problem wracał jak bumerang, niestety zwielokrotniony. I niestety w gorszej, zupełnie był to gorszy, większy, poważniejszy problem. Przerwanie dyskusji na pewnym poziomie, niby z zamiarem, a dajmy spokój, nie zrozdrapujmy ran, nie rańmy partnera, zostawmy to, jakoś się to samo załatwi, zaklajstruje, uzdrowi. Nie. Jeżeli nie wyczyścimy sprawy do końca, jeżeli pozwolimy, żeby na problem została przyklejona plomba, to kochani, gwarantuję wam w 100%, że prędzej czy później pojawi się zgorzel, która zacznie nasze małżeństwo w tej, w tamtej, w innej dziedzinie po troszeczku niszczyć i rozkładać. I kochani, czyszczenie zęba kolejnymi niskoobrotowymi wiertłami coraz głębiej i coraz dalej i coraz dokładniej. Znacie to uczucie, jak siedzicie i marzycie, żeby ona wreszcie powiedziała asystentce, proszę mi przygotować. Ach, to jest ten moment ulgi, teraz już będzie plomba. Ale do tego momentu czyszczenie jest bolesne. Ja, kochani, naprawdę chcę was tutaj zachęcić razem ze Zbyszkiem do tego, żebyśmy się nie bali odkrywania prawdy. Nawet jeżeli to będzie bolesne, rozmawiajmy do końca. Dopóki nie jesteśmy pewni, że problem jest rozwiązany, załatwiony i nasze małżeństwo weszło w kolejny etap, lepszy etap. Nie bójmy się mówienia prawdy. To leczy i uzdrawia relacje i buduje jedność. I to była ta, naprawdę powiem wam, w ciągu 20 lat małżeństwa, to była najważniejsza lekcja, której żeśmy się nauczyli. I to była najważniejsza lekcja, która pomogła nam budować dobre relacje w naszym małżeństwie. Mówienie prawdy w sposób spokojny, w sposób taki, że szanuję mojego rozmówcę, chcę go słuchać, on chce mnie słuchać, ale mówienie, co ja naprawdę czuję do końca na ten temat. I on też mówi, co naprawdę czuję na ten temat do końca. Czasem to boli. Mnie to boli, kiedy słyszę prawdę na swój temat. I podejrzewam, że Zbyszka boli, kiedy słyszy prawdę na swój temat. Ale mówienie prawdy, trwanie w prawdzie, to jest to, co mamy robić. No dobra, ale wy już czekacie na miłość. Ale najpierw chcemy zrobić taki mały przerywnik właśnie. Zbyszek, teraz zaangażuje 6 panów i 6 pań. No. Ochotników brak. Zobaczymy. Słuchajcie, zabawa jest prosta. Sala będzie pomagać. Nie martwcie się. Tak. I... A może i 7? Mi się chyba pomyliło. Nie, 6 chyba. I teraz 6 pań. I waszym zadaniem, możecie się już zacząć rozglądać, każdy dostał kartkę ze z imieniem. I teraz chodzi o to, żeby zrobić z tego pary. Dobra? Czyli poszukajmy parę do swojego imienia. Uwaga! Sara szuka kogo? Nie mówię. Spróbujcie sami. Podnieście swoje kartki, spróbujcie odnaleźć. Wiecie, że się czasem trzeba ruszyć. Naprawdę. Trzeba się ruszyć. Bardzo proszę. O, świetnie. Pierwsza para już jest. Bardzo dobrze. Zachariasz i Elżbieta się znaleźli. Możecie mi przynieść. Dobra, dziękuję wam bardzo. Akwila i Pryscyla. Świetnie. Dobrze znacie Słowo Boże. Gratuluję. Kogo jeszcze mamy? Kogo mamy jeszcze? Akwilę i Pryscylę poproszę, też się znalazła para. Rachela szuka swojego męża. Gdzie jest mąż Racheli? To nie o to chodzi, tylko karteczki zbieram. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam, możecie usiąść. Czy Rachela znalazła już? Słuchajcie, Rachela. Jak nazywał się mąż Racheli? Rachela z Jakubem. Bardzo dobrze, proszę o oddanie. Rachela z Jakubem. Sara już się dawno znaleźli z Abrahamem. Bardzo proszę o oddanie. Jakub, Rachela. I Rebeka się znalazła z Izakiem. Bardzo proszę. I mamy jeszcze bardzo dziwną parę. Oni się rzeczywiście nie byli prawie że w stanie odnaleźć. Złączcie razem te karteczki. Zaraz zobaczymy, co to za para. I dziwne imiona. Nie jestem pewna, czy one znajdują się w Słowie Bożym. Zaraz to znajdziemy. Bardzo poproszę o podanie kartek. No i dobra, słuchajcie, czemu to robiliśmy? Chcę wam zaproponować, żeby zanim Zbyszek będzie dalej mówił, żebyśmy popatrzyli na kilka par małżeńskich. Chciałabym, żebyście, nie musicie nic notować, no chyba, że strasznie chcecie, ale będziemy chcieli sobie przypomnieć, bo każdy z was na jakieś nauczanie katechetyczne chodził, nie? I chyba znacie te pary ze Słowa Bożego. I będziemy chcieli zobaczyć, co my na ich temat znajdujemy w Słowie Bożym i co w kontekście jedności, jak możemy ich ocenić w kontekście jedności. Zacznijmy od pary, która się najwcześniej nam pojawia tam na parach, na kartach Biblii, a to będzie Abraham i Sara. Abraham i Sara. Kochani, nie wiem, jaki macie obraz tej pary, ale robiąc studium biblijne tej pary, doszliśmy do wniosku, że można byłoby ich scharakteryzować bardzo krótko. Dwie osobowości. I to dwie silne osobowości. Abraham i Sara. Abraham i Sara. Ale otwórzcie proszę pierwszy list Piotra, 3 rozdział. Ciekawa jestem, czy pamiętacie te słowa. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział i 5 i 6 werset. Może ja przeczytam głośno, żeby się nagrało. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu uległe swoim mężom, tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Słuchajcie, chociaż Sara była silną osobowością, Sara wiedziała, gdzie jest jej miejsce w małżeństwie. I dzięki temu ich relacje, dzięki temu, że Sara wiedziała, jakie ma zająć miejsce w małżeństwie, te relacje były zgodne z Bożym modelem. Czy doświadczali jedności duchowej? Sprawdźmy. Hebrajczyków 11. Hebrajczyków 11, werset 8. Przez wiarę usłuchał Abraham. Czy był Abraham wierzącym człowiekiem? No to sprawdźmy Sarę. Werset 11. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku. Aha, czyli co? Doświadczali jedności duchowej? Doświadczali jedności duchowej. Kochani, oni byli oboje wierzący i jest to para, która jak wszystkie pary miała swoje konflikty, ale o tym będzie za godzinę dla pań. Ale to była para, która obdarzała się miłością i szacunkiem. I to była para, w której oboje byli dobrymi towarzyszami. Mieli jedność duchową, mieli jedność w prawdzie i mieli jedność w miłości. A druga para, Elżbieta i Zachariasz, bo najpierw chcę przedstawić 3 dobre pary. Pamiętacie ich? To jest początek Nowego Testamentu, nie? Oni się tam pojawiają. Zachariasz był kapłanem. Ciekawe jest, że bibliści studiujący tą parę powiedzieli, przeczytałam to w kilku komentarzach, że żadna z tych osób, ani Elżbieta, ani Zachariasz nie byli typem osobowości dominującej. Więc Sara i Abraham to tacy dwaj liderzy, którzy się pobrali. Ale Elżbieta i Zachariasz nie. Ale kochani, mamy piękną ich charakterystykę zapisaną w Łukaszu. Zobaczcie do Ewangelii Łukasza, 1 rozdziału, 6 werset. Łukasz, 1 rozdział, 6 werset. Chciałabym, żeby tak też było napisane o Zbyszku i o mnie. Wiecie, co tam jest napisane? Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Niesamowite, nie? To była para, która doświadczała jedności duchowej i to była też para, w której była prawda. Zachariasz, jak zdarzyło mu się to, co mu się zdarzyło w świątyni, że nie zaufał Bogu, a nie spodziewalibyśmy się tego po Zachariaszu, który był kapłanem i wydawałoby się, że był świetnie przygotowany do wizyty anioła, co jak co, ale on to powinien być przygotowany. A zachował się tak, jak się zachował. Zachariasz nie ukrył tego przed swoją żoną, tego, co wydarzyło się tam w świątyni. Skąd wiemy, że nie ukrył? Bo Elżbieta doskonale wiedziała, jak się ma nazywać ich syn. On to dokładnie musiał jej napisać, bo biednie nie mógł mówić. Nie ukrył tego. Ale co jest ciekawe w tym małżeństwie, to tak na marginesie. Kochane żony, Elżbieta nie wykorzystała chwili słabości partnera, żeby go pogrążyć i żeby mu powiedzieć, ty, jakżeś ty mógł, coś ty to zrobił i w ogóle jak to ma wymiar teraz dla naszego małżeństwa, co ludzie o nas powiedzą. Nie, ona mu nie wytyka błędu, nie potępia, nie krytykuje, wspiera go. I razem przezwyciężają problem, jaki dotknął ich małżeństwa. Bardzo fajna para. Jedność duchowa, jedni w prawdzie, jedność fizyczna, skoro im się urodziło dziecko, i jedność w codzienności. No dobra, a teraz słuchajcie, taka para, która mi się szczególnie podoba. I to jest Pryscyla i Akwila. A wiecie, czemu mi się ta para podoba? Bo ona jest taka bardzo nowotestamentowa i nowoczesna. Bo to jest taka para, gdzie mąż i żona pracują. A niestety, słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że bardzo często nas też to dotyka, że mąż i żona pracują. Kochani, jaka to jest para? Ze względu na szczupłość czasu, bo spoglądam na zegarek, bardzo może szybciutko. Doświadcza rzeczywiście jedności ta para. Ja was tak, wiecie, czemu ja wam te pary przedstawiam? Bo ja mam nadzieję, że to was pobudzi, kochani małżonkowie, do wspólnego studium, bo wierzę, że codziennie razem czytacie ze sobą Słowo Boże, o tym będziemy jutro mówić. A tak, a propos, ja wam radzę przyjść jutro, bo jutro będą prezenty, a kto nie przyjdzie, to nie dostanie. A to tak na marginesie. Więc słuchajcie, zróbcie sobie naprawdę jako małżeństwa, zróbcie sobie studium par w Biblii. Czego możemy się od nich nauczyć, a przed czym nas przestrzegają? I od Pryscyli i Akwili możemy się uczyć, jak można żyć w jedności, w harmonii, w małżeńskiej przyjaźni, pracując ze sobą razem. My ze Zbyszkiem doświadczamy tego. Kto z was pracuje razem z żoną w jednej firmie, to może wie, że nie zawsze to jest łatwe być ze sobą razem w pracy, być ze sobą razem w domu, być ze sobą razem wszędzie. Oni doświadczali harmonii w codzienności, jedności w codzienności, jedności w pracy, jedności w życiu rodzinnym. Jest ciekawa jedna rzecz. Wydaje się, tak mówią ludzie, którzy są strasznie mądrzy i przestudiowali Biblię tam i z powrotem na różnych fakultetach. I powiedzieli, że oprócz Biblii z tamtych czasów zachowały się różne źródła historyczne dotyczące wczesnego chrześcijaństwa. I nie wiem, czy wiecie o tym, że w tych wszystkich źródłach historycznych nie ma w ogóle imienia Akwili. On tam jest nazywany jako on, a Pryscyla jest nazywana jako Pryscyla. I bibliści wysunęli z tego wniosek, że być może ona była taką osobą, która może trochę przewyższała męża inteligencją, siłą charakteru, może wykształceniem, no nie wiem, no zastanawiali się. Ale wiecie, co jest ciekawe? I tutaj wróćmy do kart Biblii, zostawmy źródła. Na kartach Biblii Pryscyla nigdzie nie wysuwa się przed męża. Pryscyla wie, gdzie jest jej miejsce. O tym będziemy mówić za godzinę. Dobra, ale coś jeszcze o tej parze. Jedność tej pary we wszystkich sferach ich życia wywierała wpływ na innych. Patrz, Apollos i inni. Oni wywierali wpływ na innych ludzi. Jedność tej pary. Bardzo ciekawa para. No a teraz dwie pary, które nas nie zachwycają. Pierwsza para, Rebeka i Izak. Ciekawe małżeństwo, z dużą różnicą wieku. On 20 lat starszy od niej. Bardzo młodo poślubiła Izaka. On był dużo od niej starszy. I jest to para, gdzie żona jest zdecydowanie bardziej energiczna niż mąż. Mąż nam się jawi taki trochę rozlazły. Zaczynają dobrze, ale kochani, jak obserwujemy ich małżeństwo, a zachęcam was do studium tej pary, na początku są jedni duchowo, dlatego to jest ciekawa para, słuchajcie. oni są jedni duchowo, a mimo to w ich małżeństwie z biegiem czasu nastąpił rozłam. Dlaczego? Zapytajmy dramatycznie. A ja wam powiem. W tym małżeństwie nie było prawdy. Zauważyliście to? Z biegiem lat odkrywamy, że oni nie mówią ze sobą prawdy. Rebeka ma swoje tajemnice i swojego milaczka. Izak ma swoje tajemnice i swojego milaczka. I tak się podzielili. Ja nie wiem, czy znacie to słowo milaczek. Ukochanego syneczka. Dobra. Kochani, oni nie dzielili się wzajemnie swoimi troskami. Nie było prawdy w tym małżeństwie. I mimo, że wydawałoby się jedność duchowa wszystko załatwi, będzie pięknie. Nie było pięknie. Małżeństwo się rozdzieliło. W dodatku Rebeka przejęła stery rodzinne. I teraz Rebeka jedzie na czele łodzi małżeństwa. No Izak pozwala jej przejąć te stery, jest mu dobrze, wcale mu nie jest dobrze. W rezultacie, jakbyśmy to prześledzili, kochani, brak jedności w codzienności tych ludzi powoduje, że to małżeństwo żyje osobno. Bardzo smutny koniec małżeństwa, które zaczęło się dobrze. Brak prawdy. I zobaczmy jeszcze na ostatnie małżeństwo. Rachela i Jakub. Ciekawe małżeństwo. Walczył o nią 14 lat. Facet się uparł na nią. Po prostu musi być moja. I była jego. Bardzo lubię taką autorkę książek dla kobiet. Będę kobiety zachęcać do czytania jej książek. Nazywa się Gjen Carlsen. I ona napisała ciekawe zdanie. Zgadzam się z tym zdaniem w 100%. Powiedziała, że Rebeka była kobietą nieprzeciętnej urody i wielce nieciekawego wnętrza. I to jest najkrótsza charakterystyka Rebeki. Piękna kobieta ze złym środkiem. Jakub tak naprawdę dla niej wiele nie znaczył jako mąż, ale to jest na osobne studium biblijne. Nie było między nimi jedności duchowej. Zauważcie, że Rebeka jedną z najważniejszych rzeczy, Rachela, przepraszam, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką ze sobą zabrała, to były bożki. Rachela była przywiązana do swoich bożków i bez nich się nie ruszyła. Nie było w tym małżeństwie prawdy. Jakub nie miał zielonego pojęcia, że Rachela wzięła bożki. Kochani, brak prawdy w małżeństwie Rebeki i Izaka, brak prawdy w małżeństwie Racheli i Jakuba, a w tym małżeństwie jeszcze dodatkowo brak jedności duchowej, spowodował, że te małżeństwa na końcu były oddzielnie. No dobra, no to co, żebyśmy byli jedno? Prawda i miłość.
Mamy takie powiedzenie, że to kole w oczy. Prawda w oczy kole. Wielka, mądra prawda, chociaż w Biblii tych słów dosłownie nie znalazłem. Ale już wcześniej było powiedziane, jeżeli prawda to tak alopakowana, czy też zaserwowana w miłości. Nie można budować jedności z samej prawdy. To już powiedzieliśmy sobie. A więc mamy zaprawę. Tą zaprawą jest, jak widzicie, miłość. W tych cegiełkach szarej, nieraz trudnej, mozolnej codzienności, bez miłości ani rusz. Koni, to jest ostatnia część tej części, ostatnia część tej sesji, przepraszam, gdy chcemy mówić o jedności i naprawdę, my wam nie dajmy recept. Jedność w sensie takiej, 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 tu trzeba takie rzeczy robić, jedność duchowa taka, jedność seksualna taka, jedność pokarmowa taka, jedność finansowa taka. Nie, bez sensu. Wy w życiu sami to wypracowujecie, ale kluczem, jednym słowem jest prawda, a teraz, żeby ten klucz gładko w zamku się przesuwał, przemieszczał, musi być zaprawa, rzeczywiście to spoiwo, miłość. I o niej na końcu. Kochani, teraz takie maleńkie mini studium zrobimy sobie. Otwórzcie Efezjan, 4 rozdział. Bardzo ciekawy. W ogóle Paweł sporo pisze w tym liście o jedności. Jest tu mnóstwo poleceń dla Kościoła. Fundamentalnych wręcz poleceń. I gdybyśmy czytali werset po wersecie od 1 do 24, zobaczylibyśmy, że dwa słowa się pojawiają. Zgadnijcie, jakie? Prawda i miłość. W jakim kontekście? Nawet ja tutaj mam taki nagłówek, tytuł dopisany przez wydawców, wezwanie do jedności. Widzicie to, prawda? Do jedności tu chodzi w Kościele ogólnie, ale pamiętamy, przeniesienie obrazu, Kościół, Chrystus, mąż, żona. Żona, mąż. Jest ta analogia. I teraz jakbyśmy czytali po kolei, to zobaczymy, że między innymi jest taki werset drugi na przykład. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, mamy starać się zachować jedność ducha.
A więc jest to polecenie. W miłości mamy ze sobą wzajemnie obcować jako chrześcijan, jako ci, którzy są członkami Kościoła. Ba, poprzedni rozdział, trzeci, też mówi sporo o miłości i nawet 19 werset mówi coś takiego, czy na trzeciego rozdziału Efezjan. Paweł modli się o to, aby chrześcijanie z Efezu mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. A po co? Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A czego Bóg jest pełen? Pamiętacie, wcześniej mówiliśmy? Czego? Prawdy, łaski i kim Bóg jest? Miłością. Kochani, krótko mówiąc, żebyśmy ty i ja byli przepojeni, przepełnieni miłością, wtedy jedność w Kościele będzie się realizowała. Idąc dalej już, poniesie do kłębka, jedność w małżeństwie będzie się realizowała. A zobaczmy na następne wersety tegoż rozdziału czwartego. Czyta na przykład werset 16. Całe ciało spojone i związane jest przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, ciało Chrystusowe, Kościół oczywiście, on jest głową oczywiście, według zgodnego z przeznaczeniem, tak Bóg chciał i chce nadal, działania każdego poszczególnego członka. Ciało to rośnie i buduje siebie samo w... Och, Jezu, znowu.
Przepraszam, zawsze.
Niech ktoś pilnie, żeby nawiew był włączony. Dziękuję ci, bracie. A więc w miłości, jedynie w miłości może ten Kościół być budowany i może rozwijać się, wzrastać. I jedność w małżeństwie, jedynie w miłości te kolejne cegły mogą być stawiane, co będzie gwarantem, że ta budowla będzie się trzymać. Może pojawi się chwilowo jakaś fałszywa cegła, wtedy trzeba wymienić nie żonę, ale cegłę, prawda? Albo nie męża, ale cegłę wymienić na prawdziwą. No dobra, a zobaczcie na 21 i 24 werset, przeskoczymy. Jeśli tylko słyszeliście o Panu, o Nim, w Nim też pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Wtedy będziemy czynić właściwe rzeczy, jakie Bóg przewidział. Gdyż prawda jest w Bogu, w Jezusie Chrystusie. 24. Obleczcie się w nowego człowieka. Jaki obraz mamy? Oblecz się, a więc to, co ja oblekam, kochani, na siebie. Dzisiaj ubrałem marynarę, golf, to mam to na sobie. Zrobię krok do przodu, golf idzie ze mną. Krok w tył, golf idzie ze mną. Miłość ma być tam, gdzie ty jesteś. Znaczy się oblec. I czytam tak. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy w tym kontekście już. Prawda, słuchajcie. Nie wiem, czy wyrysuje wam się pomału ten obraz, ale jeżeli ktoś nadal jest sceptykiem w kontekście tego klucza, tego spoiwa, a zarazem smarowidła, czy jest to dobre polskie słowo? Nie wiem. Tego mazidła. O. Prawda, jako te cegły codzienności, zespojone miłością, czy też jeżeli to jest klucz do jedności w małżeństwie, bez miłości on będzie zgrzytał, nie będzie to prawda, która jest we właściwy sposób podawana i przyjmowana, to jeżeli tych rzeczy nie ma, nie będzie jedności ani w małżeństwie, ani w Kościele, ani w narodzie. Popatrzcie na nasz polski Sejm. Akurat wybory się zbliżają, prawda? Jak brakuje i prawdy, i czego? I miłości. O te dwie rzeczy rozbija się ruina polskiej sceny politycznej. Kochani, idąc dalej, do tej ostatniej części właśnie w tej chwili chcę z wami przejść. Zacytuję jeszcze jako wstęp wersety z 5 rozdziału, 3 wersety, które już wcześniej tutaj dotykałem. One są dla mnie niesamowitym takim wyzwaniem, jednocześnie zachętą, jednocześnie napomnieniem i jednocześnie źródłem sensu i nadziei budowania jedności. Członkami ciała jego jesteśmy. Dlatego opuści też człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Już czytaliśmy dzisiaj te słowa. Kto im mówi, powiedział? Pan Jezus, Mateusz 19. Gdzie one wcześniej były wypowiedziane? Księgi Mojżeszowe czytamy, prawda? Już pierwsza Mojżeszowa. Taki jest Boży zamysł zasadniczy i niezmienny. I tajemnica to wielka, że staną się jednym ciałem. Jedność, zespolenie zupełne. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Kochani, jeżeli w twoim i w moim małżeństwie odczuwasz, że coś nieładnie pachnie, brak harmonii jest, czy odkrywasz, że podobne twoje małżeństwo może jest do małżeństwa Racheli, czy też Rebeki, Izaaka i Jakuba, że jest jakiś taki tak zwany brzydki smrodek, brzydkie słowo, wybaczcie, ale coś jest nieświeżego. Kochani, to jeżeli ja pomyślę sobie, zaraz, chwileczkę, ja jako mąż, wierzący człowiek i moja żona, wierząca osoba, my oboje, dzieci Boże, i nasz związek ma zaprzeczać temu modelowi, który Pan nam dał w Kościele i w sobie samym, tej wspaniałej, harmonijnej więzi, gdzie zarówno oblubieniec zabiegał o Kościół, ale i Kościół zabiega o aktualne względy oblubieńca, aby pełnią, aby pełnię Jego przyzwolenia i radości, błogosławieństwa doznawać. Jest to dla mnie naprawdę napomnienie. I jeżeli coś z mojej strony jest nie tak, pytam siebie teraz tak na głos i myślę, że każdy z nas będzie ku temu skłonny. Boże, pokaż mi wyraźnie, bo Ty znasz prawdę, co w moim wykonaniu jest niewłaściwe. Daj mi słowa w miłości, abym wypowiedział moje oczekiwania albo przeprosił za moje błędy, żebym je zobaczył. Kochani, kiedy nie ma prawdy i miłości w małżeństwie, nie da się naprawdę budować. Prawdopodobnie, jeżeli jesteście tu jako małżonkowie, oboje, o czymś każdy z was już do tej pory pomyślał. Może o jakimś błędzie, może o czymś, co do tej pory źle funkcjonowało w waszym małżeństwie. Może niewyznany grzech sprzed wielu lat, albo może ukrywanie czegoś, albo oczekiwanie niespełnione. Kochani, ja was bardzo zachęcam, żebyście dzisiejszy wieczór, będąc już sam na sam w domu, w swoim ognisku rodzinnym, żebyście rozmawiali we trójkę z Bogiem. Żebyście porozmawiali o tych rzeczach. Bardzo otwarcie, na tej zasadzie oczywiście wiertła wolnobrotowego, ale w miłości. I pewne rzeczy rozpoczęli odświeżać, odnawiać. I 33 werset mówi nam taką piękną rzecz. Niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Niechaj to się tak dzieje, jak Bóg przeznaczył, żeby działo się między Kościołem oblubienicą, a Chrystusem oblubieńcem. I teraz, drodzy, co to jest miłość? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, a w waszych ściągach jest to fragment, który rozpoczyna się od hasła u dołu, tak, trzy aspekty prawdziwej miłości. Widzicie, bo o miłości można dużo mówić. Miłość na walentynki to w kiosku się widzi, prawda? Na wystawach sklepowych, kwiaciarnie, no, na wysokich obrotach. Miłość bardzo tanio jest sprzedawana, ale to wszystko jest ta miłość z małej litery, tak naprawdę nie miłość, tylko pseudoludzkie relacje, które czasami nazywane są miłością. Ale prawdziwa miłość, wiecie, gdzie się bierze? Oczywiście, w Bogu jest. On sam jest miłością. A więc od kogo się miłości najlepiej uczyć? Od nauczyciela miłości. A kto nim jest? Oczywiście Pan Jezus. I kochani, to chcemy teraz zrobić. Będę z wami rozważał trzy fragmenty biblijne. Każdy ma z tych fragmentów po trzy wersety. Łatwo będzie zapamiętać. Wszystkie są z Jana. Dwie z Ewangelii, dwa odcinki, a jeden odcinek z Ewangelii według z pierwszego listu Jana. A więc dwa z Ewangelii, a jeden z Jana. I będą to trzy niejako wypowiedzi Pana Jezusa, dwie bezpośrednie wypowiedzi, ale jedna miała miejsce tuż przed śmiercią, druga po zmartwychwstaniu, a trzecia już jako echo Jego ziemskiej służby i nauczanie apostoła Jana. Kochani, miłość, której uczy nas Pan Jezus. Czym jest prawdziwa miłość? Będziemy to na zasadzie negacji robili. Czym nie jest miłość, lepiej sobie najpierw powiedzieć, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest. A więc, kochani, miłość, pierwsze hasło macie napisane, to nie jest szukanie swego. Miłość to nie jest szukanie swego. Chyba rozumiecie to. Szukanie swego, ktoś myśli o sobie najpierw. Ja, dla mnie, mi, ze mną, o mnie, po mnie i tak dalej. Wszystko ja na pierwszym miejscu. I dobrze mi jest, jeżeli to moje ja jest tak bardzo zrealizowane w małżeństwie. To nie jest miłość. To jest egoizm. To jest wszystko, ale to nie jest miłość. Może znacie takie hasła z małżeńskich rozmów, może w twoim domu coś takiego kiedyś ściany usłyszały i nie tylko ściany. Może Bóg, może dzieci, a przede wszystkim Bóg na pewno. Jak mnie kochasz, to przyczepisz wreszcie tą półkę nową, którą kupiłeś w zeszłym roku. Miłość warunkowa. Wyrażanie takiej miłości, to nie jest miłość, kochani. To jest zabieganie o wygodę na przykład. Ale to nie jest miłość ze strony w tym momencie żony. Ani nie jest miłość ze strony męża, który chciał zrobić przyjemność żonie, a ta przyjemność jest zakurzona od roku na strychu gdzieś. Jest to szukanie swego. Wygody, bo mi się nie chce póki przyczepić. Albo niemiły sposób wyrażania oczekiwań, bo ja chcę mieć półkę, bo nie mam gdzie kwiatków postawić, których i tak od męża nie dostałam, więc może coś się tam laleczkę postawia. Bo... Słuchajcie, no, gdybyś to naprawdę mnie kochasz. Jak zrobisz to mnie kochasz. Nie robisz tego, więc wcale mnie nie kochasz. Albo zrób to będę wiedziała, że mnie kochasz. Słyszeliście takie rozmowy w swoim domu? Nie trzeba potakiwać. Ja słyszałem ze swoich ust i wolałbym ich nie usłyszeć. Uczę się, żeby takie zdania nie były opowiadane. A więc miłość zamian za coś. Czy to jest miłość? To nie jest miłość. To jest szukanie swego rzeczywiście. Stawianie warunków. A stawianie warunków i zabieganie o swoje, ja to się nazywa, jak już powiedziałem, krótko, takie krótkie słowo, egoizm, czyli wszystko nie dla domu, tylko wszystko dla mojego ja. To jest egoizm. Eldom, wszystko dla domu, a egoizm, wszystko dla mnie. Kochanie, a czego nas chce nauczyć Pan Jezus? Otwórzcie 19 rozdział Jana. Jest to niesamowita lekcja. Lekcja, która jest dlatego niesamowita, że budzi nasze najskrytsze, a razem najgłębsze emocje, myśli, cokolwiek, jakkolwiek by to nazwali, i wreszcie też niezwykłą wdzięczność do Zbawiciela za to, czego dokonał, co zrobił. Ale ten fragment mówi o tym, co nie tylko się działo, ale co robił Pan Jezus w krańcowym, tragicznym, haniebnym momencie, momencie Jego ziemskiej służby. Kochani, czytam wersety 3. Od 25 do 27 wersetu, rozdział 19 Jana. Stały pod krzyżem Jezusa matka.